Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym webcaście, webinarze w ramach strefy zarządzania. Ja nazywam się Adam Kowalik, jestem kierownikiem kierunku zarządzanie i przywództwo, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Katarzyna Wierzbowska.
Dzień dobry.
Współzałożycielka oraz prezeska sieci przedsiębiorczych kobiet.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję bardzo, że znalazłaś czas w tak gorący dzień na spotkanie z nami i na rozmowę o networkingu, bo to jest temat naszego dzisiejszego webinaru. Jeśli pozwolisz, chciałbym troszkę zacząć od nazwy organizacji, której masz przyjemność szefować. Sieć przedsiębiorczych kobiet. W nazwie macie słowo sieć, co jest bezpośrednio związane z networkingiem. Czy to znaczy, że sieć przedsiębiorczych kobiet networkingiem stoi?
A, to już wiem, dlaczego mnie dzisiaj zaprosiłeś. Tak, rzeczywiście networking to jest takie ważne narzędzie, które w sieci przedsiębiorczych kobiet jest praktykowane, bo sieć jest z jednej strony społecznością zawodową kobiet, która się organizuje w sieci, w internecie, ale z drugiej strony bardzo często z tej sieci wychodzi i spotyka się w czasie różnych spotkań, konferencji, wydarzeń porannych czy popołudniowych, szkoleń. No i trafia na te wydarzenia bardzo dużo kobiet, które no, na początku w każdym razie się nie znały. I żeby się mogły poznać i budować relacje pomiędzy sobą, no to networking okazał się być rzeczywiście no, doskonałym narzędziem, wręcz takim szytym na miarę, żeby sieć mogła się rozwijać, tworzyć i żyć. I ten networking zaczęłyśmy praktykować, rozwijać i chyba z dosyć dobrym skutkiem, no bo najlepszym dowodem na to jest, że sieć liczy na Facebooku 30 tysięcy osób, ale w takich faktycznych, fizycznych wydarzeniach wzięło udział już przeszło 20 tysięcy osób. Więc przy pomocy networkingu budują ze sobą relacje, spotykają się, rozmawiają, wymieniają doświadczeniami. Więc
czyli
tak, sieć, networking w sieci istnieje jak najbardziej.
Istnieje. Będziemy do tego jeszcze wracać. Ja, drodzy Państwo, chcę Państwa zachęcić bardzo gorąco do zadawania nam pytań na czacie. Na te pytania postaramy się w miarę możliwości i przebiegu rozmowy razem z Panią Katarzyną odpowiadać. Jednocześnie zachęcam do takiego głosowania. Zadaliśmy Państwu na czacie pytanie, czy networking działa. Prośba uprzejma o wypowiedzenie się w tej kwestii. A ja zaczynam w takim razie od jednego z pierwszych pytań, to znaczy, czym jest, a czym nie jest networking? Jak to rozumieć?
To lubię to pytanie i odpowiem na nie, zaczynając od tej drugiej części, czym nie jest. No więc networking z całą pewnością nie jest rozdawaniem wizytówek, zdobywaniem kontaktów, takim usilną wymianą właśnie wizytówek. Natomiast networking jest moim zdaniem budowaniem relacji z ludźmi. I użyłabym takiego porównania. Networking to jest taka budowanie takiej społeczności, jak robimy to w życiu prywatnym, mając znajomych. No to w życiu zawodowym mamy kontakty biznesowe, to może trochę głupio brzmi, ale do tego służy networking, żeby budować sieć kontaktów, jakąś społeczność wokół siebie, żeby z tymi kontaktami być
na bieżąco.
Na bieżąco, dokładnie. Mhm. Żeby się kontaktować, żeby mieć wokół siebie ludzi, na których się można oprzeć, z których można skorzystać, z którymi można się wymieniać czymś.
Czyli wskazówka taka byłaby, że jak wchodzę na spotkanie, to nie rozdaję 40 wizytówek wszystkim, którzy są na spotkaniu. A co robię w takim razie?
No to zacznijmy od tego, że jak idę na spotkanie, to staram się wiedzieć, co to jest za spotkanie i chcę wiedzieć, w jakim celu tam idę, kto tam będzie, jaki jest temat tego spotkania, czy to jest wydarzenie, konferencja, co tam się dzieje, jaki jest plan tego spotkania, no bo im lepiej się przygotuję wcześniej, no to tym więcej mogę z tego spotkania wyciągnąć. Jak już znamy plan spotkania i wiemy, że chcemy tam być, no to myślę, że lepiej jest nie wpadać w ostatniej chwili zdyszanym, spóźnionym i tam się przedzierać przez tłumy, tylko być może przyjść wcześniej, zaobserwować sytuację, zobaczyć, kto tam jest, no i powoli właśnie wychodzić do ludzi i budować relacje.
A jak moglibyśmy się do tego przygotować? Czy ja chyba muszę się najpierw zastanowić, co ja w ramach tego networkingu chcę, o czym ja chcę opowiadać, tak? Jaki ma być kontekst do nawiązywania tych relacji do tego networkingu? Czyli muszę mieć dobrze przemyślaną chyba własną taką value proposition, wartość dodaną, którą w jakiś sposób chcę wypromować, tak?
Tak, to myślę, że jest bardzo cenna uwaga, że warto przećwiczyć sobie taką własną autoprezentację i to w takich wersjach krótszych i dłuższych, to znaczy chcę wiedzieć, co o sobie chcę powiedzieć, co jest zasadne do tego kontekstu biznesowego, w którym się znajduję. No więc jeśli No i teraz networking jest narzędziem, które służy do różnych celów, no bo przez te relacje, które budujemy, możemy sobie torować ścieżkę zawodową, możemy pomóc sobie w szukaniu pracy, w zmianie pracy, możemy sobie pomóc w promocji biznesu, którym zarządzamy, no w dotarciu do jakichś nowych ludzi. I teraz warto powiedzieć, że networking robi się zarówno online, jak i offline, no bo z jednej strony no właśnie to bycie na spotkaniach, rozmowa z ludźmi, no to jest najewidentna okazja do robienia networkingu, ale jest też coraz więcej albo może po prostu jest kilka portali społecznościowych, które służą do budowania relacji. No jednym z takich najbardziej podstawowych jest LinkedIn, zawodowa sieć budowy kontaktów. No więc ten networking można też robić w sieci, no próbując dotrzeć do osoby, którą chcemy, za pośrednictwem osób, które znamy, prosząc je o pośrednictwo, czy o rekomendacje, czy o przedstawienie. Więc tu chciałam zwrócić uwagę na to, że networking to nie tylko bycie na spotkaniu i rozmowa taka twarzą w twarz, ale to też może być budowanie relacji w sieci.
A co się bardziej sprawdza, bo Twoja organizacja już wiele pewnie takich spotkań organizowała, tworzycie cały czas możliwości do networkingu dla osób związanych z Wami. Co się bardziej sprawdza, ten networking online'owy na portalach społecznościowych, czy jednak osobiste relacje, osobiste spotkania?
No myślę, że nie zaskoczę nikogo, jeśli powiem, że oba te narzędzia się sprawdzają. No tak jak właśnie sieć się rozwija nie tylko w internecie, ale też, jak powiedziałam, w offline'ie. No bo dobrze jest czasami zobaczyć kogoś twarzą w twarz i bezpośrednio porozmawiać, ale też na przykład można się przygotować do tego, no, szukając, co dana osoba robi, kim jest, gdzie wcześniej pracowała, kogo zna, jakich mamy wspólnych znajomych. I tu wrócę do tego pytania jeszcze wcześniej przez Ciebie postawionego, o czym rozmawiać w czasie takiego spotkania. No więc myślę, że warto sobie przygotować taką lekką wersję do rozmowy, to znaczy nie robić wielkiej prezentacji na temat siebie, nie chwalić wszystkimi tytułami, studiami, kursami czy nie wiem, działalnością biznesową własnej firmy, bo ta rozmowa ma być lekka, przyjemna i krótka. To nie ma być prezentacja oferty biznesowej, tylko to może być nawiązanie relacji i wymiana kilku zdań takich sympatycznych, które sprawią, że ktoś nas zapamięta albo że będzie chciał z nami później rozmawiać. Natomiast networking też powinien mieć swoją kontynuację potem, to znaczy kogoś poznaliśmy w jakiejś nowej sytuacji, być może się wymieniliśmy wizytówkami i tu właśnie jeszcze wrócę do tego. Nie rozdaję nachalnie wizytówki, może poprośmy, poczekajmy aż ktoś nas poprosi, albo my poprośmy kogoś o jego wizytówkę. Zresztą wizytówki zaczynają być już trochę passé i jest wiele osób, których w ogóle nawet nie posiada. No i potem starajmy się pielęgnować takie kontakty, więc zastanówmy się po spotkaniu, które z poznanych osób są takie, z którymi chcemy nawiązać jakieś bliższe relacje, może podziękujmy im za nawiązanie relacji, napiszmy do nich jakiś mail, wróćmy do takiej osoby po jakimś czasie, czyli zarządzajmy tą bazą naszych kontaktów, bo to nie o to chodzi, żeby zgromadzić po prostu tysiące osób wokół siebie.
Dobrze, to podrążmy troszkę ten temat w praktyce, bo pewnie niektórzy z Państwa nas oglądających mają taką sytuację, że założyli na przykład własną działalność, nie wiem, już pół roku są na rynku, idą na spotkanie networkingowe i się zastanawiają, no okej, to skoro to nie ma być nachalna sprzedaż, to nie ma być działanie takie, które się takim narzucaniem się, to jak tą rozmowę przeprowadzić w praktyce, żeby właśnie dać się jakoś zapamiętać, ale no nie robić tej nachalnej sprzedaży, tak? Jakie rady byś tutaj mogła dać?
Mam taką obserwację, która może się przeradza właśnie w radę, że w networkingu dobrze być bardziej troszczyć się o tą drugą osobę niż o własne interesy. To znaczy im bardziej jesteśmy ciekawi tego, co robi inna osoba, albo pomagamy jej zbudować relacje, czy poznać kogoś innego, tym bardziej zyskujemy w oczach takiej osoby, czyli jesteśmy gospodarzem takiej relacji, a nie osobą taką zachłanną na to, żeby coś dostać dla siebie. Więc raczej jesteśmy właśnie po to, żeby komuś pomóc, niż żeby pomóc sobie. No więc ta rozmowa może być taka właśnie, opowiedz mi, kim ty jesteś, a co ty robisz, a czym się zajmujesz, a czy jesteś tu pierwszy raz, a czy kogoś tu znasz, a co cię tu sprowadza. I to jest taki neutralny sposób, żeby właśnie wzbudzić sympatię osoby z drugiej strony, a nie być nachalnym właśnie w drążeniu własnych interesów, to ja ci teraz opowiem, co robię i posłuchaj, jaką mam świetną firmę i skorzystaj z mojej oferty.
A jak w takim razie należałoby się zachować w sytuacji, kiedy no, rzeczywiście szukamy pracy i chcemy wykorzystać te spotkania no, w prostym celu, żeby tą pracę zdobyć? Jaka tutaj strategia byłaby najlepsza?
No, tak jak powiedziałam, myślę, że dobrze robi przygotowanie się do budowania relacji networkingowych, więc na przykład jeśli wiemy, w jakim środowisku jesteśmy i kto tam może być, no to możemy sobie zaplanować, że kogoś specjalnie chcemy poznać, że wiemy, marzymy o tym, żeby dotrzeć do kogoś, więc po prostu podchodzimy do tej osoby, tylko jesteśmy wcześniej przygotowani i wiemy kto to jest. Mhm. No, jeśli nagle lądujemy w jakiejś sytuacji, znajdujemy się w jakiejś sytuacji, w której no, nie możemy się do niej przygotować, no to myślę, że po prostu warto rozmawiać z różnymi osobami, dowiadywać się, co robią, mówić jakieś, no, dawać sygnały, że jest się osobą, która tutaj trafia na rynek pracy, ale nie przeprowadzać rozmów rekrutacyjnych w takiej sytuacji networkingowej. To należy sobie zostawić na potem.
Troszkę zaczęliśmy też mówić wcześniej o tej bezinteresowności. Ja tak się cały czas zastanawiam, jak mówimy o networkingu, czy to rzeczywiście jest taka bezinteresowność? No bo na koniec dnia ja chcę coś uzyskać, jakiś efekt biznesowy namacalny z tych działań networkingowych. Albo chcę zdobyć zlecenie, jeśli jestem freelancerem na przykład, albo chcę pozyskać nową pracę. Różne tutaj mogą być nasze cele, prawda? No i teraz, jak to jest z tą bezinteresownością? Czy to można mówić w tych kategoriach, że networking jest bezinteresowny?
No z jednej strony oczywistym jest stwierdzenie, że jest interesowny, bo mamy jakieś interesy do ugrania. Ale z drugiej strony właśnie, jeśli popatrzymy na to w tym aspekcie, że ja nie muszę dzisiaj pójść i zdobyć pracy, nie muszę dzisiaj sprzedać mojej oferty i dzisiaj zdobyć klientów, tylko raczej właśnie gromadzę kontakty, z których skorzystam może później, no to może właśnie i właśnie myślę o tym, żeby inni się dobrze czuli w moim towarzystwie, a nie żeby powiedzieć pierwsze i ostatnie słowo na swój temat, no to w tym aspekcie może zgodzisz się, że wtedy ten networking nie jest taki całkiem interesowny, prawda? Natomiast no też chciałabym użyć takiej analogii. No jeśli jesteśmy w jakiejś sytuacji biznesowej, no to też często te deale, transakcje nie są zawierane od razu, prawda? No trzeba sobie dać trochę czasu, żeby zbudować relacje i to jest zresztą różne w różnych strefach kulturowych. Zdarzyło mi się być kiedyś w krajach arabskich, w Afryce, to tam na przykład do zbudowania relacji potrzeba nie dni i nie tygodni, tylko miesięcy albo lat. No u nas na szczęście trwa to trochę szybciej, ale trzeba też być tego wrażliwym, że nie można za szybko, no po prostu pewna kolejność rzeczy musi być zachowana.
Czyli to jest takie bardziej poznajmy się, to jest taki komunikat poznajmy się, zobaczmy co w przyszłości ewentualnie możemy zrobić wspólnie. Drodzy Państwo, mamy pierwsze pytanie. Pani Anna pyta, co warto mieć, skoro wizytówki są passé?
Aha. No więc ja powiedziałam, że zaczynają być passé, ale nie powiedziałam, że nie trzeba ich mieć. Trzeba mieć wtedy dobrą pamięć. Może trzeba mieć wtedy komórkę, w której szybko można kogoś wyszukać na portalu i zaprosić. Zresztą z tymi wizytówkami to jest kłopot, bo potem jak zapamiętać, kim była ta miła pani, z którą rozmawiałam? To jest taka technika przez niektórych zalecana, że może warto po spotkaniu przeglądnąć, po takim dużym jakimś spotkaniu, przeglądnąć plik wizytówek, które dostaliśmy i zanotować na nich. To była właśnie sympatyczna blondynka, która opowiadała o wakacjach, a to było właśnie też poznana tego i tego dnia, bo być może wtedy do takiej osoby trafimy. Ale z drugiej strony, jeśli my tych znajomości nie pielęgnujemy, no to co nam da potem plik 100 wizytówek, o których nie wiemy, kto jest kim.
Tak, no i to jest właśnie taka ciekawostka. Niektórzy z nas mają kilkadziesiąt tysięcy kontaktów na różnych portalach społecznościowych. Czy to rzeczywiście świadczy o sile naszego networkingu?
No myślę, że niekoniecznie. To chyba zresztą sugerujesz już tym pytaniem.
Tak.
Tak, bo kontakty i networking to jeszcze nie jest to samo, bo uważam, że networking jest pewną czynnością, jest pewnym czasownikiem, jest utrzymywaniem relacji, a kontakty są pewną statyczną tylko prawidłowością, no, zdobyciem znajomości z kimś tam. Ale tą znajomość trzeba utrzymywać i do tego właśnie służy networking. Chciałam opowiedzieć taką anegdotę, to może będzie ciekawe i zilustruje pewną prawidłowość związaną z networkingiem. Otóż ktoś mi kiedyś opowiadał o takiej sytuacji, to był mężczyzna, który znał dwie osoby, jedna była jego siostrą, druga była jego jakąś bliską znajomą i postanowił je ze sobą skontaktować, bo uważał, że ewidentnie jest im po drodze, no mają biznesy, które powinny się jakoś poznać, że mogą skorzystać biznesowo na tej znajomości i przedstawił je sobie. I po jakimś czasie wraca do jednej z tych pani i mówi, no i jak tam, czy poznałaś się, no i jak tam wasza relacja? A ta pani odpowiada, nie no, poznałyśmy się, super, bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. No ale czy z tego biznesu coś wyszło? No skąd? No przecież my nie będziemy rozmawiać o biznesach, tak się miło zaprzyjaźniłyśmy. No więc to chciałam pokazać jako taki zły przykład, ale też takie trochę obciążenie, że czasami jest tak, że I to jest, myślę, że właśnie specyfika kobiet, że my dosyć łatwo wchodzimy w takie relacje na takim pierwszym poziomie, ale potem nam jest i rozmawiamy o życiu osobistym, o relacjach towarzyskich, o dzieciach, o pracy, ale potem trudno nam jest trochę przekuć to na taką znajomość biznesową, ale uważam, że nie należy się tego bać. Znaczy, nie ma nic złego, żeby powiedzieć, słuchaj, ale czym ty się zajmujesz, a co ty robisz, a wiesz, może ja ci opowiem o sobie, może to będzie dla ciebie interesujące. Znaczy, takie proszenie o referencję czy o rekomendację nie jest niczym złym. I trzeba umieć po prostu to zrobić. No, zwłaszcza jeśli kontekst jest taki ewidentnie biznesowy. Jesteśmy na konferencji i nawet jak się lubimy, możemy mówić o naszych interesach zawodowych.
Tu byśmy mogli pewnie drugi webinar nagrać, mianowicie jak utrzymywać relacje biznesowe z osobami, z którymi się przyjaźniliśmy, prawda? To jest też ciekawy temat, gdzie jest ta granica, prawda? I czy w ogóle taki biznes należy prowadzić. Natomiast wróćmy do networkingu. O krytyczności danej rzeczy decyduje to, czy jak przestanę coś robić, to się świat zawali. I teraz pytanie jest takie, jeśli ja nie będę uprawiać networkingu, to czy mój biznes nie będzie się kręcił, nie będzie skuteczny? Czyli innymi słowy, czy można żyć bez networkingu?
No, myślę, że oczywiście, że można żyć bez networkingu, natomiast... Znaczy, powiem jeszcze inaczej. Networking jest takim obcym słowem, które zawitało do nas 10 lat temu, 15 lat temu. Wcześniej nikt nie mówił o networkingu, no ale to nie znaczy, że ludzie nie wchodzili w relacje jakieś służbowe, zawodowe, pozatowarzyskie, prawda? Były kluby, były miejsca spotkań, no właśnie były konferencje, jakieś miejsca, w których się po prostu osoby z danej branży poznawały i uprawiały networking, tylko nie pod takim szyldem. No i myślę, że oczywiście, że są osoby, które jakoś mają do tego dużą awersję, niechęć i tego nie robią, ale myślę, że nie trzeba demonizować, ten networking nie jest taki straszny, ale z drugiej strony, jeśli ktoś się z tym dobrze nie czuje, no to nie powinien tego robić w jakiś sztuczny sposób i na siłę. Natomiast na pewno networking jest bardzo dobroczynny i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których się skraca czas pracy w danej firmie i w której właśnie tak bardzo wymagana jest ona proaktywność i taka inicjatywa, no to myślę, że ten networking jest dobrym narzędziem do budowania własnej marki, własnych kontaktów, do promocji siebie, swojego biznesu. Ale nic na siłę.
Nic na siłę, czyli nic się nie stanie, jeśli networkingu nie będziemy realizować, ale możemy utracić pewne korzyści, tak? Pewnych szans możemy nie uświadczyć. Ale znam też takie osoby, które mówią, że mam konto na LinkedInie, mam dużo kontaktów, ale nigdy żadnego zlecenia przez LinkedIn nie pozyskałam czy pozyskałem. Czy to może być prawda?
No tak, myślę, że to może być prawda, dlatego że nie należy też przeceniać roli takich narzędzi, jakim są na przykład portale społecznościowe. Znaczy, tam się nic samo nie dzieje, tylko trzeba się wykazać pewną proaktywnością, to znaczy trzeba dać komunikat, że coś się chce zrobić, trzeba właśnie przez tego LinkedIna budować swoją sieć kontaktów czy relacje, pisać do kogoś. No jest taka dyskusyjna sprawa, czy warto, czy można, czy wypada zapraszać ludzi, których się nie zna. I muszę powiedzieć, że ja przez długi czas hołdowałam w zasadzie, że nie powinno się zapraszać kogoś, kogo się nie zna, ale myślę, że w takim konkretnym kontekście, że ma się do kogoś jakąś prośbę i że takie zaproszenie się poprzedzi krótką informacją, że wiem, czym się pan zajmuje, albo chciałabym się więcej dowiedzieć, albo czy możemy się spotkać, no to myślę, że wypada też zapraszać osoby, których się nie zna, na przykład prosząc o referencję, o polecenie jakichś wspólnych znajomych, czy właśnie znajdując takie wspólne obszary jakieś zaczepienia. Mhm. No ale właśnie, żeby to działało, no to trzeba się wykazać pewną inicjatywą i coś zrobić.
Tak, no ja też obserwuję, że ludzie raczej chętnie akceptują zaproszenia od osób innych nieznanych. Tak samo ja, jak do mnie czasami ktoś takie zaproszenie wysyła, nie mam raczej przeciwwskazań, żeby to zaproszenie zaakceptować. Aczkolwiek dziwnie się trochę czuję, jak za tym zaproszeniem nic dalej nie idzie. Czyli takie nawiązanie relacji dla nawiązania relacji i nie ma żadnego follow-upu, nie ma żadnego ciągu dalszego. Teraz sobie jeszcze tak zacząłem myśleć o czymś takim, że załóżmy, że rozpoczynam te działania networkingowe, no robię je miesiąc, drugi, trzeci, piąty i skąd ja będę wiedział, jak ja poznam, czy to działa, czy to mi wychodzi i czy, krótko mówiąc, powinienem dalej to robić, bo mówi się też o czymś takim, że to nie jest, że networking nie jest nastawiony na efekt po miesiącu, po dwóch, no ale skąd ja będę wiedział, czy mi wychodzi, czy mi nie wychodzi i w ogóle zapomnij o tym.
Myślę, że są takie dwa poziomy sprawdzenia, czy networking działa, czy nie. Pierwszy to jest taka autorefleksja, czy ja się z tym dobrze czuję. No bo być może właśnie na początku narzucam sobie coś, co nie jest dla mnie naturalne. No i czy właśnie mi to sprawia przyjemność, czy czuję się w tym naturalnie, czy uważam, że to jest jakaś sztuczna rzecz, w którą wchodzę. No więc to jest jakby pierwszy taki wskaźnik, taka autorefleksja i takie taki wgląd w siebie. A drugi to jest taki, no czy coś z tych relacji się zaczyna wydarzać. No, czy z przypadkowo poznanej, czy nieprzypadkowo poznanej osoby na jakiejś konferencji, wydarzeniu, spotkaniu biznesowym, no coś się wydarzyło, czy się udało spotkać, czy z tego się urodził jakiś projekt, jakaś inicjatywa, jakieś zaproszenie, no, czy coś z tego wyszło. No bo jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań będzie nie, no to być może trzeba zmienić trochę formułę albo jakoś inaczej do tego podejść. Może pomyślałam sobie, że może warto powiedzieć o takich bardzo praktycznych aspektach, które no, mamy przetestowane w sieci przedsiębiorczych kobiet i które tam praktykujemy. Znaczy, my mamy taką formułę porannych śniadań, które są o godzinie 9. No, o 9, dlatego że kobiety, które na nie przychodzą, są często matkami dzieci, które wcześniej muszą wyprawić do szkoły czy odprowadzić do przedszkola, robią im kanapki, więc ta 9 wydaje się być bezpieczną godziną, żeby zdążyć na takie śniadanie. No i zanim i śniadanie jest rozmową z zaproszonym gościem. Ale zanim to śniadanie się zaczyna, to poprzedzamy je taką rundą prezentacyjną, kiedy wszystkie osoby, które na to przyszły, a bywa ich tam 60 nawet, 50 czy 60, mają okazję do zaprezentowania się. No i można sobie pomyśleć, no 60 osób, żeby się zaprezentowały, to chyba będzie trwało pół dnia. Ale my bardzo dbamy o to, żeby to były maksymalnie uproszczone i krótkie autoprezentacje. Takie typu właśnie imię i nazwisko, co robię, ewentualnie co mnie tu sprowadza. Znaczy też warto zarządzić takim networkingiem i też jakby zaproponować pewną formułę, żeby wszyscy się w podobny sposób wypowiadali. I teraz organizator musi bardzo dbać o to, żeby no, dyscyplinować osoby, które w sposób taki zbyt rozwlekły się prezentują, no bo inaczej burzy się formuła takiego spotkania. Jak ktoś mówi długo, to następna osoba już się do tego dostosowuje, też mówi długo i to się rozjeżdża. Czyli bardzo krótko imię i nazwisko, czym się zajmuje albo w jakiej branży pracuje. Potem jest to właściwe spotkanie, a po spotkaniu dzięki temu, że każda z zaproszonych osób miała okazję się przedstawić, to dochodzi do takich bardzo wartościowych relacji, no bo skoro 60 osób usłyszało o sobie, kim są i czym się zajmują, no to potem już można, każdy sobie może powiedzieć, to ja chcę z tą osobą porozmawiać i z tą i z tamtą i dochodzi do takich bardzo bezpośrednich relacji, no i to działa. I też widzieliśmy, że z czasem to działało coraz lepiej, znaczy i organizacja się uczyła i osoby, które właśnie przychodziły, się uczyły jak to robić. Więc ta sztuka autoprezentacji, ale też takie odpowiedzenie sobie na pytanie, co ciekawego jest do powiedzenia na mój temat w tym konkretnym aspekcie spotkania, bo to też nie o to chodzi, żeby wymienić swoje curriculum vitae i powiedzieć o wszystkich swoich zainteresowaniach, tylko co w aspekcie tego spotkania jest ważne, o czym chcę powiedzieć o sobie.
To bardzo ciekawa formuła, o której mówisz. Ja byłem na wielu, wielu konferencjach biznesowych, na których było mnóstwo ekspertów z danej dziedziny, ale na tych konferencjach bardzo często właśnie brakowało tego aspektu networkingowego. To znaczy były prezentacje konkretnych speakerów, konkretnych prelegentów, ale nie było żadnej takiej możliwości, żeby właśnie wymienić się tymi kontaktami, powiedzieć, no poza tymi oczywiście takimi spotkaniami kuluarowymi, ale to nie było w żaden sposób takie usystematyzowane, tak. Taka rundka powiedzmy na dzień dobry. Czy to w ogóle w konferencjach ma rację bytu?
No to zależy od skali konferencji, no bo tak mi się właśnie wydaje, że jeśli to jest konferencja, na której jest już kilkadziesiąt osób, 100 osób czy kilkaset osób, a takie też istnieją, no to trudno tam stworzyć przestrzeń, żeby każdy usłyszał, kim jest inna osoba, bo to rzeczywiście byłby program na cały dzień. Natomiast myślę, że no tu bym chciała też podpowiedzieć jedną rzecz. Czasami na konferencjach jest okazja, żeby zadać pytanie. Czy są pytania z sali, wtedy ktoś się zgłasza i nierzadko jest tak, że zgłoszona osoba się nie przedstawia. I bardzo szkoda, bo traci okazję, żeby wiele osób, które nawet ona nie jest speakerem, zajmuje głos, po prostu pyta się o coś, jako żeby nie pozostała anonimowa, tylko żeby się przedstawiła, dlatego że daje możliwość, że wiele osób o niej usłyszy, że potem do niej podejdzie i to może być dla niej ciekawe. Więc podpowiadam, w takich sytuacjach warto też krótko powiedzieć, jestem, tak nazywam się tak i tak i zajmuję się tym i tym, czy jestem z takiej i takiej organizacji. Natomiast jeszcze wracając do pytania, jak można to robić na konferencjach. No my na naszych konferencjach, na których bywa no około 500 czy 600 osób, praktykujemy taki speed networking, to znaczy staramy się właśnie zarządzać takim wzajemnym poznawaniem się ludzi, no przy pomocy powiedzmy wolontariuszy, którzy są wprowadzeni temat i wiedzą jak to robić. I też sztuka polega na tym, żeby w tych krótkich rozmowach nie pozostawać zbyt długo. No bo to nie właśnie nie o to chodzi, że poznałam kogoś, to jest strasznie fajny i tu opowiadamy sobie nasze historie życiowe czy biznesowe, tylko jednak jesteśmy na tej konferencji, żeby skorzystać z okazji do poznania no, dość dużej ilości osób, więc porozmawiajmy krótko, dajmy się zapamiętać, ewentualnie wymieńmy się wizytówkami i ruszajmy dalej. I tak jak powiedziałam na początku, żeby się inni czuli dobrze z nami, no to właśnie być może warto się zachować jak taki gospodarz, mówiąc, słuchaj, jesteś tu pierwszy raz, może warto, żebyś poznał kogoś innego, zaprowadzić kogoś do innej osoby. Czyli właśnie taki stały bywalec, czy taka osoba biegła w networkingu, nie pozwala nikomu stać z boku, tylko stara się wciągać takie osoby do rozmowy i do takich spotkań bezpośrednich.
Ja tu może jeszcze dodam, że no na przykład na konferencjach w Stanach Zjednoczonych to wszyscy uczestnicy dostają po prostu listę innych uczestników, imię, nazwisko, nazwa firmy, nazwa stanowiska i to dostaje każdy w pakiecie. Co więcej, na Zachodzie też obserwuję, że właśnie pojawiają się takie osoby, które pełnią taką rolę takich brokerów, można powiedzieć.
Facylitatorów.
Tak. U nas jest to rzadkie na konferencjach, jeszcze tego nie obserwuję jakoś tak specjalnie, natomiast na Zachodzie to jest coraz bardziej popularne. Mamy pytanie, drodzy Państwo, od Pani Agnieszki. Pani Agnieszko, dziękujemy za pytanie. Jak się zapatrujemy na networking w trakcie warsztatów konferencji, gdzie prowadzący mówi, proszę zwróćcie się do osoby po prawej stronie i porozmawiajcie z nią przez 5 minut. Koniec cytatu. Pytanie od Pani Agnieszki.
Aha.
Rzeczywiście, takie praktyki się zdarzają. Jestem trochę skonsternowany wtedy, muszę powiedzieć.
No więc ja jako organizatorka wydarzeń sięgam czasami po taką technikę, tylko że nie powiedziałabym, że przez 5 minut, bo to się robi nudne i nachalne. To jest taki sposób na rozgrzanie publiczności, no właśnie na takie otwarcie na inne osoby. To znaczy, że nie przyszłam na konferencję i siedzę tu sama, żeby czegoś wysłuchać, tylko przyszłam na konferencję i jednym z moim celów jest poznanie innych osób. No i takie narzucenie formuły, rozglądnij się i porozmawiaj ze sobą z prawej czy z lewej strony, no może rzeczywiście ułatwić wejście w tą rolę. Natomiast żeby to nie było nachalne, to nie powinno być trwać zbyt długo. Natomiast zadaniem, które się dosyć dobrze też sprawdza, ale to już jest może podpowiedź dla organizatorów wydarzeń bardziej niż uczestników, to jest taka formuła wzajemnych autoprezentacji, czyli na przykład no właśnie odwróć się do osoby, która siedzi po twojej lewej czy prawej stronie i w ciągu minuty przedstaw się, a potem niech ta osoba przedstawi ciebie, no na forum na przykład, jeśli jest jakaś mniejsza grupa. To jest fajne.
Oj, to
łamie lody, ale nie, bo okazuje się, że ludzie bardzo są krytyczni w stosunku do siebie, a bardziej życzliwie mówią o innych. I to właśnie jest miło czasami usłyszeć o sobie od jakiejś innej osoby, która uchwyciła właśnie takie przyjemne rzeczy i mówi w miły sposób i to łamie lody i jakoś tak pozwala luźniej wejść w taką konwencję. Ale myślę, że to trzeba najpierw wcześniej wyczuć publiczność, czy to będzie mile widziane, czy właśnie to się dzieje, jeśli to jest jakaś pierwsza formuła pierwszej konferencji, to może nie przejdzie, ale jeśli to jest jakieś środowisko, które w jakiś sposób ze sobą bywa, czy obcuje, to może być lepiej przyjęte. Więc mi się to podoba, ale pod warunkiem, że krótko i nie na siłę.
Teraz, jeśli pozwolisz, chciałbym troszkę porozmawiać o tych naszych polskich realiach prowadzenia networkingu. Czy my jako Polacy potrafimy to robić? Czy to jest dla nas naturalne? Czy my się tego uczymy? I jak też obserwujesz, jak to się zmienia w czasie?
Ja, jak powstała sieć przedsiębiorczych kobiet, to miałyśmy takie wyzwanie, no jak poradzić sobie z networkingiem. I z jednej strony no, starałam się szukać odpowiedzi w literaturze, czy może bardziej w internecie, ale z drugiej strony życie bardzo szybko podpowiedziało pewne rozwiązania. I myślę sobie, że właśnie networking to nie jest jakaś bardzo skomplikowana sztuka, i można, znaczy technika, i można się trochę zdać na intuicję i po prostu pozwolić działać. Natomiast i dlatego przestrzegam przed wszelkimi formami takie sztuczności, nachalności, czy jakichś takich niepotrzebnych formalności. Obserwacja, którą mam, no to jest właśnie taka, że ludzie się lubią rozgadywać na swój temat, a to nie jest dobrze widziane w networkingu, prawda? Czyli popadają właśnie w taką już długotrwałą rozmowę, a to nie o to chodzi. To są takie small talki, takie miłe rozmowy.
To ja jestem najważniejszy,
nie,
tak?
Nie, właśnie to z takiej chwili porozmawiajmy sobie, a potem porozmawiamy z kim innym, a potem sobie może cię poznam z kimś innym i ty poznasz kogoś innego dzięki mnie. Natomiast już dalej te relacje będziemy kontynuować w przyszłości, odwołując się do tego pierwszego spotkania. Więc to jest jakby przestrzegam przed tym. Takie zbyt długie pozostawianie w rozmowie z jakąś pierwszą osobą napotkaną. A po drugie właśnie to jest ta nachalność i taka niezręczność właśnie w przechodzeniu, to ja ci powiem, co ja robię, to może skorzystać z mojej oferty. No i teraz mam taką obserwację, że kobiety są być może w tym bardziej nieśmiałe. I znowu opowiem anegdotę. Miałam kiedyś okazję siedzieć w jakimś publicznym miejscu, w jakiejś kawiarni i bardzo mnie zadziwiło, bo siedzący obok mężczyzna, no bez zażenowania chwycił telefon i bardzo głośno zadzwonił do kogoś innego. No i powiem to, ponieważ on nie był dyskretny, więc ja też nie muszę być w tym przykładzie. I powiedział, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo poznaliśmy się wczoraj na jakimś biznes meetingu, biznes mikserze. No i właśnie pomyślałem, że może się spotkamy, ja ci powiem, co robię, a ty mi powiesz, co ty i może jakoś się wymienimy tym. Pomyślałam sobie, że to jest jednak mało dyskretne i może bardzo nachalne, a już naprawdę nie było to dyskretne robienie tego w miejscu publicznym i angażowanie, wciąganie wszystkich w tą rozmowę. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że właściwie to jest tak proste, jak to. No po prostu trzeba do kogoś potem zadzwonić, odwołać się do tego, że się go spotkało i poprosić o rozmowę. No więc jest to zarówno taki zły przykład, jak i dobry przykład takiej bezpośredniości i takiego konkretnego przechodzenia do celu. No są szkolenia na temat networkingu. Ja osobiście uważam, że chyba nie trzeba się z tego szkolić, po prostu trzeba być naturalnym i otwartym i towarzyskim i to po prostu zaczyna samo wychodzić. Są pewne sztuczki, ale którymi się podzielę, bo może to będzie interesujące.
Super, to nas bardzo interesuje.
No na przykład taka wypracowana przez nas technika jest taka, że jeśli poznajesz jakąś osobę i z nią rozmawiasz, to nie stawaj na wprost niej, tak face to face, tak frontalnie, dlatego że za to zamyka dojście dla jakichś nowych osób, prawda? Natomiast warto siąść trochę tak, jak my teraz siedzimy, tak w takim trochę otwarciu.
Że miejsce wolne, tak?
Że miejsce
ktoś
wolne
się
dla
może
kogoś.
Dosiąść.
Tak, tak, bo wtedy ktoś
Państwo
może...
Państwo uczestniczą.
Bo może ktoś się napatoczy i będzie obok przechodził, albo może spotkamy kogoś znajomego, kogo wciągniemy do rozmowy. No jest taka też rzecz, o której warto powiedzieć. Czasami zdarza się, że możemy ugrzęznąć w takich jakichś ciężkich rozmowach, że spotykamy kogoś, to jest właśnie taki... namolny, no to też trzeba się z tego umieć jakoś tak dyskretnie wymiksować. No na przykład wciągając kogoś innego, albo mówiąc to wy sobie teraz porozmawiajcie, a ja teraz pójdę poznać kogoś nowego, czy tam muszę zadbać o kogoś innego.
Tak,
no
tak.
Tak też czasami bywa.
A są też osoby, które na takich spotkaniach stoją na uboczu, stoją gdzieś troszkę, nie wiem, samotne, można by powiedzieć. Jak interpretować takie zachowanie?
No, po pierwsze można się spodziewać, że przyszły tam po raz pierwszy i czują się nieswojo. Albo, że właśnie to nie są tacy networkerzy level pro, tylko oni potrzebują jeszcze jakiejś asysty albo pomocy. No to właśnie z racji takiego bycia gospodarzem, czy właśnie chęci ułatwienia innym życia, warto do takiej osoby wyjść i po prostu ją wciągnąć. Powiedzieć, widzę, że chyba nie znasz tutaj zbyt wiele osób i może chciałabyś kogoś poznać, albo powiedz mi, czym się zajmujesz, że ja ci tutaj
zapraszamy do nas, tak?
Zapraszamy do nas, kogo byś chciał poznać, a co cię tu sprowadza.
Czyli to jest taki jakby inny poziom, tak? To jest trochę ten facylitator, o którym tutaj zaczęliśmy mówić. Czyli proszę Państwa, nie tylko dbamy o własny networking, ale również ułatwiamy ten networking osobom, które są w naszym otoczeniu, prawda?
To jest ta bezinteresowność, o której mówiłeś, że na koniec właśnie, a potem my będziemy postrzegani jako taka osoba, która jest właśnie swobodna, dobrze sobie radzi w rozmowie, taka pożądana osoba do kontaktu.
To teraz cały czas będę jeszcze oczekiwał na te sztuczki, o których wspomniałaś, natomiast jeśli teraz pozwolicie Państwo, to spróbujmy się zastanowić, jak te działania networkingowe można usystematyzować. No bo rozumiem, że to nie jest na chybił trafił nawiązywanie relacji, chodzenie na chybił trafił na konferencję, tylko jednak jakiś plan powinniśmy mieć. Jak to usystematyzować?
No to myślę, że musimy się cofnąć krok do tyłu i zastanowić się, czy my mamy plan na siebie. No bo teraz, jeśli właśnie jesteśmy w sytuacji, że szukamy pracy, ale niektórzy mówią nawet, że w tych czasach, w których zmieniamy pracę co 2 czy 3 lata, to właściwie dzień, w którym rozpoczynamy nową pracę, powinien być pierwszym dniem, w którym rozpoczynamy starania o nową pracę, którą będziemy mieć za 2, za 3 lata. No ponieważ to jest proces, który trwa długo, no to już powinniśmy właśnie mieć na względzie, czyli docelowo chciałabym w przyszłości pracować w takiej czy takiej firmie, czy chciałabym pracować w takiej czy takiej branży, no to może powinnam poznać ludzi, którzy mnie do tej firmy doprowadzą, którzy kogoś znają w tych firmach. No więc właśnie jak mam taki plan na siebie, no to mogę wiedzieć, z kim chcę budować relacje. Jak mam własny biznes i w jakiś naturalny sposób chcę go promować, no to chcę wiedzieć, gdzie jest moja grupa docelowa i czy właśnie w tym środowisku, na tym spotkaniu są osoby, które mogą, czy nimi są, albo mogą pomóc mi do nich dotrzeć. No więc to jest ta systematyczność w postaci no właśnie jakby celu i określenia, kogo ja chcę spotkać na tym spotkaniu. Ale myślę, że mogą być też takie budowanie relacji, no niekoniecznie w jakimś celu. No może być tak, poznam kogoś, to może być interesująca i ciekawa zawodowo dla mnie osoba, czy po prostu ludzko. No bo też trzeba powiedzieć, że czasami te relacje biznesowe się mieszają z towarzyskimi. No czy nie jest tak, że masz przyjaźnisz się z osobami, które poznałeś najpierw zawodowo, a stali się twoimi znajomymi czy przyjaciółmi. No też tak, te światy się nam zaczynają bardzo mieszać. Mówi się o takiej integracji życia zawodowego i prywatnego, więc to też nie musi być taka networking też nie musi być nacechowany, nie musi mieć takiego celu, że po coś kogoś muszę poznać, prawda? Też jesteśmy otwarci świata, chcemy się rozwijać, poszerzać naszą wiedzę i też networking nam w tym może czasami pomóc. No ale dobrze, przyszliśmy na spotkanie, poznaliśmy jakieś osoby, no być może właśnie udało nam się wymienić wizytówkami, ale przypominam, nie bierzmy ich tak w oszalały sposób, bierzmy od tych, którzy nas zainteresowali, a na pewno nie wręczajmy nikomu naszych wizytówek. To jest cenna rzecz i nie chcemy, żeby potem gdzieś te wizytówki były porzucone i takie zaniedbane. No i potem właśnie niektórzy robią tak, że przeglądają te zebrane wizytówki i robią sobie jakieś notatki. Ja na przykład przeglądam te wizytówki i potem właśnie w stosunku do osób, z którymi chciałabym utrzymać relacje, to na przykład je zapraszam poprzez LinkedIna, żeby jakoś pozostać nimi relacji. No i potem właśnie warto czasami do tych kontaktów wrócić, może coś miłego napisać, miło było mi Cię poznać wczoraj, albo zadzwonić do takiej osoby, czy po prostu się umówić na spotkanie. No więc pielęgnować te kontakty.
Ale czy to ma być zaproszenie spersonalizowane, czy po prostu sztampa, standard, który tam gdzieś do różne portale oferują, tak, typu no cześć, myślę, że chcecie dodać do swojej sieci kontaktów?
Tak, zadałeś to pytanie, że wyczuwam już odpowiedź Twoją na to pytanie, ale też się z nią solidaryzuję. No myślę, że lepiej to spersonalizować, bo nikt nie lubi takiego sztampowego i masowego traktowania.
Wspomniałaś też o pracy, że w momencie, kiedy zaczynam daną pracę, to już powinienem myśleć o kolejnej. I ja chciałbym ten wątek pociągnąć, bo są takie zawody, są takie prace, są takie branże, są takie stanowiska, na których ja mam ekspozycję na ten świat zewnętrzny i mam wiele okazji do networkingu. Na przykład jeśli jestem, pracuję jako business development manager, a są takie stanowiska, na których nie ma w zasadzie żadnych możliwości networkingu ze światem zewnętrznym i tylko mam te relacje w firmie. Czy w takim razie ta ekspozycja na świat zewnętrzny i na możliwości networkingowe powinna być naszym kryterium przy wyborze pracy?
No,
bo to może być trochę zamykające w pewnym momencie,
tak,
prawda?
No, ale czy to nie jest tak, że ktoś, kto chce być biznes deweloperem, jest raczej otwarty na budowanie swoich kontaktów, a ktoś, kto jest, no nie umniejszając, pracuje w archiwum, może niekoniecznie jest taki otwarty na to, żeby tak działać z ludźmi. No więc to oczywiście musimy być świadomi swoich kompetencji, przyzwyczajeń, preferencji.
Proszę Państwa, mamy pytanie od Pana Mateusza. Dzień dobry Panie Mateuszu. Cytuję. Gdzie teraz najlepiej Państwa zdaniem szukać nowych kontaktów biznesowych i klientów? Jakieś konkretne wydarzenia cykliczne?
Myślę, że tych wydarzeń jest tak strasznie dużo, że trzeba być już bardzo selektywnym i trudno być na wszystkim. No poza tym mamy stosunkowo dużą łatwość, że właśnie żyjemy w czasach internetu, jesteśmy bombardowani komunikatami o tym, że się coś wydarza, że ktoś nas gdzieś zaprasza. Na Facebooku są wydarzenia, które nas kierują potem na jakieś imprezy, konferencje. No myślę, że jest kilka poziomów takich wydarzeń. Po pierwsze są jakieś wydarzenia branżowe. No ktoś jest kimś z zawodu i są jakieś branżowe organizacje, które organizują jakieś branżowe konferencje, na których się spotykają ludzie, którzy robią jakieś podobne rzeczy. Potem są jakieś naukowe wydarzenia. Potem są jakieś towarzyskie wydarzenia, bo też może być tak, że idziemy na święto ulicy, na której mieszkamy i nagle się okazuje, że spotykamy tam znajomego z pracy albo kogoś, z kim możemy robić jakieś biznesy. No więc myślę, że trzeba właśnie być otwartym, kreatywnym w tym poszukiwaniu nowych sposobów budowania relacji, ale też nie można zapomnieć, że to nie można się tylko ograniczyć do zdobywania nowych kontaktów i robienia networkingu. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że ten networking jest takim dość szerokim pojęciem i networking jest też takim sposobem na budowanie własnej marki, no takie pokazanie się światu, no właśnie też w tym kontekście czy rekrutacyjnym, czy promocyjnym, no poznajemy dużo ludzi, no więc ktoś wyrabia sobie nie tylko znajomość z nami, ale jakąś opinię na nasz temat, możemy się jakoś zaprezentować jako osoba życzliwa, otwarta, albo zamknięta, towarzyska, albo właśnie egoistyczna, taka wsobna, albo otwarta na innych, więc też popatrzmy nad tym kątem, kim my chcemy być i jak się chcemy zaprezentować innym.
To jest fascynujące, jakie czasami osoby potrafią zdjęcia czy obrazki dać w swoim profilu. No, mnie to zawsze zastanawia, jak to można interpretować na różne sposoby. Teraz tak się zastanówmy nad taką rzeczą, jakie są bariery budowy własnej sieci networkingowej, czyli co mi może w tym przeszkadzać?
Może zapytajmy Państwa, którzy siedzą przed komputerami, czy ich to blokuje i co im w tym przeszkadza.
Właśnie, zapraszamy do wypowiedzi.
Ja mogę spróbować powiedzieć coś, co zaobserwowałam. No więc z jednej strony taka właśnie skromność, co ja mam tu o sobie mówić, przecież ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Potem taka właśnie trochę obawa wchodzenia w nowe środowisko. No, może być tak, że przychodzę po raz pierwszy na jakieś wydarzenie i nikogo tam nie znam i jak ja, która nikogo nie znam, mam do kogoś podejść. Czasami to są takie stereotypowe przekonania właśnie, czy kobieta może podejść do mężczyzny i tak się pierwsza przedstawić, czy to wypada. No myślę, że w sytuacjach biznesowych tak samo kobieta może podejść do mężczyzny, jak mężczyzna może podejść do kobiety. Jeszcze jedna rzecz, kwestia konwencji i to też jest raczej informacja do organizatorów spotkania, że warto też przyjąć czy zaproponować pewną formułę, czy zwracamy się do siebie po imieniu, czy mówimy per pani, pan, no bo też może być tak, że ktoś do kogoś mówi cześć, a ktoś inny mówi dzień dobry panu, co wprowadza pewną sztuczność, więc to kruszenie lodów i właśnie takie jakieś stworzenie ram do networkingu na pewno ułatwia wchodzenie w relacje. No więc nieśmiałość, obawa przed tym, że kogoś nie znam, że się ośmieszę, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Pojawiają się jakieś...
Tak, pojawiają się trudne, szczególnie trudne w networkingu, tutaj podchodzenie do osób obcych, zwłaszcza grup, tak, o tym troszkę mówiliśmy.
No to można właśnie podejść do samotnie stojącej osoby i stworzyć z nim grupę.
No właśnie. Czyli
i przyciągnąć innych do naszej grupy.
Tak, to byłoby najbardziej takie dojrzałe networkingowe zachowanie, ten level pro, o którym wspominałaś. Radzenie sobie z nachalnymi ofertami. No właśnie, to podrążmy teraz ten temat, no bo z jednej strony mówiliśmy o tym, jak nie być nachalnym, ale z drugiej strony, jak sobie poradzić, jak ktoś jest nachalny, prawda? Czyli mówi, dzień dobry, jestem Jan Kowalski, mam dla pani świetną ofertę. Kosztuje to tyle i tyle.
Tak. No myślę, że trzeba wtedy zręcznie się pewnie, no jeśli nas ta oferta nie interesuje i uważamy, że to jest nachalne, to po prostu trzeba się w jakiś zręczny sposób wymiksować z takiej rozmowy. No ale właśnie w warunkach networkingu to jest jak najbardziej dopuszczalne powiedzieć, może chciałby pan kogoś poznać, albo przepraszam, ale tutaj właśnie mam pewne obowiązki towarzyskie, tutaj przyszłam z koleżanką.
Albo ja chwilowo nie jestem zainteresowany.
Tak. Albo proszę mi zostawić kontakt do siebie, odezwę się w razie czego... Na pewno pan nas znajdę w internecie i wrócę do tego tematu. No ale to też tu pan pytał o to, na jakich imprezach bywać. Znaczy właśnie, no nie na wszystkich i właśnie wybierać sobie takie, które są dla nas ciekawe i na których się dobrze czujemy. No może skupisko są... Różne są wydarzenia. Może skupisko nachalnych sprzedawców nie jest takim wydarzeniem, na które chcemy jeszcze w przyszłości wrócić, prawda? Znajdźmy sobie takie własne trochę środowisko biznesowe.
Tu się jeszcze pojawia taki wątek od naszych uczestników, od naszego audytorium. Small talk. My też troszkę o tym już rozmawialiśmy. Wspominałaś o tym, że warto mieć takich parę zgrabnych słów przygotowanych, ale niech to nie będzie elaborat na 10 minut. Jakie są zwyczaje, jeśli chodzi o ten small talk? Czy to musi być zawsze o pogodzie?
Nawet jest takie angielskie słowo mindling na ten small talk, ale oba są angielskie. Chodzi o to, żeby po prostu porozmawiać o czymś w sposób niezobowiązujący. O pogodzie to chyba Anglicy specjalnie lubią o tym mówić, chociaż w naszych warunkach pogodowych to też jest teraz temat hot.
Szczególnie dzisiaj.
W sposób dosłowny.
33 stopnie, ale nie będziemy w to wchodzić.
Tak. Możemy na przykład zadać zupełnie naturalne pytanie, czy jesteś tutaj po raz pierwszy? Byłeś już wcześniej na takim wydarzeniu? Co cię tu sprowadza? Czy ty jesteś też z branży? Czy ty jesteś organizatorem? Albo czy poznałeś już jakieś ciekawe osoby?
Jak ci się podobało wystąpienie?
Jak ci się podobało wystąpienie? Czy zgadzasz się z postawionymi tezami? Aczkolwiek właśnie trzeba uważać, żeby nie stawiać zbyt otwartych pytań, no właśnie, żeby nie wywołać jakiegoś wielkiego elaboratu, no bo tak jak powiedzieliśmy, to ma być krótka rozmowa, taka właśnie miła, która nam da wgląd w to, z kim rozmawiamy, kim ta osoba jest, czy chcemy dalej budować z nią relacje, czy szukać jakichś innych. Mhm.
Teraz proszę Państwa, wróćmy na chwilę do tych barier, czyli jak przełamywać się do networkingu. No, może być takie zjawisko, prawda, że nie idzie nam z tym networkingiem. Czy w takim razie się przełamywać, na siłę to robić, czy po prostu to nie był nasz dzień?
Nie, ja bym powiedziała, że praktykować, natomiast naprawdę bym nie demonizowała tego pojęcia, bo mi się wydaje, że to obco brzmiące słowo robi trochę szkody w tym. Przecież jesteśmy tutaj na SWPS-ie, studiuje tu bardzo dużo studentów. Oni przecież na co dzień uprawiają ze sobą networking na korytarzach, w stołówce, w kawiarni, w kolejce do profesora, wymieniając się skryptami albo rozmawiając o tematach egzaminów. No to przecież też jest networking. No, networking to jest budowanie relacji towarzyskich, ale może bardziej w aspekcie takim zawodowym. Spraktykować, spróbować. A jak nam to nie pasuje, to spróbować być może kiedy indziej. A może po prostu to też nie jest, nie jesteśmy w tym jacyś guru i to nie leży w naszej osobowości i nie musimy się może koniecznie do tego zmuszać.
Może też jednym z rozwiązań jest zmiana trochę proporcji networkingu offline takiego do networkingu online'owego. Jeśli bardziej komfortowo się czujemy w online'owym, no to może tam powinniśmy głównie działać, ale tak jak wspomniałaś, nie rezygnować z tej drugiej formy.
Tak, pewnie, albo tak? Jeszcze na przykład zmienić proporcje w stosunku do bywania w środowiskach życzliwych i znanych sobie, do bywania w środowiskach nowych, tak? Znaczy bardziej praktykować w grupie ludzi, których znamy. I stopniowo się otwierać na takie nowe wydarzenia.
I to jest bardzo ciekawy wątek. No właśnie, czy wchodzić w nowe środowiska, nowe osoby poznawać, przekraczać tą swoją strefę komfortu, czy też skupiać się na pielęgnowaniu relacji istniejących, czyli wśród znanych sobie osób. Czy jest taka recepta w ogóle, czy to trudno powiedzieć?
No myślę, że chyba trudno powiedzieć, bo to chyba bardzo zależy od tego, po co nam ten networking jest potrzebny, jakie mamy cele życiowe, do których chcemy zrealizować przy pomocy budowania relacji z innymi ludźmi.
Dobrze, ale ja tak łatwo nie odpuszczę. To wy jako sieć przedsiębiorczych kobiet, czy raczej tworzycie warunki do tego, żeby osoby się poznawały z nowymi osobami, czy raczej spotkania w gronie znanych sobie osób w celu utrzymania relacji? Tak. W którą stronę wyjdziecie?
To może ja jeszcze trochę wytłumaczę, czym jest sieć przedsiębiorczych kobiet. Wspomniałam o tym na początku, ale to jest właśnie taka zawodowa społeczność dla kobiet. Dlaczego dla kobiet? Dlatego uważam, że sieci przedsiębiorczych mężczyzn jest na rynku bardzo, bardzo dużo. Znaczy bardzo wiele klubów, stowarzyszeń, różnych formacji biznesowych jest bardzo silnie zmaskulinizowanych, jest tam mało kobiet. No i taka obserwacja, że kobiet jest tam mało albo że kobiety się no właśnie trudno odnajdują w takiej sytuacji, gdzie 90% jest mężczyzn, dlatego 10% kobiet sprawiła, że postanowiłyśmy założyć sieć przedsiębiorczych kobiet. No i jest to zawodowa społeczność, to znaczy zapraszamy do niej panie, które wchodzą na rynek pracy, albo są na rynku pracy, albo pracują na etacie, albo prowadzą własne firmy, albo chcą je założyć, albo urodziły dzieci, chcą wrócić na rynek pracy, więc właśnie oczywistym jest budowanie relacji, no żeby jakoś się lepiej poruszać po tym rynku takim zawodowym. No i teraz obserwujemy, że są tam tak zwane stałe bywalczynie, osoby, które dość regularnie przychodzą, ale są też osoby, które przychodzą i już nie pojawiają się nigdy więcej, albo pojawiają się okazjonalnie od czasu do czasu. No więc oczywiście myślę, że to jest tak, że im to pasuje, albo pasuje mniej, albo są bardziej zajęte i nie mają czasu na nabywanie, natomiast wiem, że dochodzą do nas głosy, że to środowisko jest takie właśnie bardzo otwarte, życzliwe i wzajemnie sobie toruje drogi. No więc networking jest narzędziem, które właśnie buduje pewną grupę, społeczność, którą łączą pewne wartości, taka otwartość, życzliwość, taka kobieca solidarność.
Rozumiem, czyli nie wiem, czy to dobrze sparafrazuję, staracie się stworzyć różne okazje do networkingu, zarówno dla osób zupełnie...
Tak, to rzeczywiście tak. I tworząc różne formaty, no więc właśnie mamy te spotkania śniadaniowe dla osób, które bardziej są związane z pracą we własnych biznesach, no bo mają swobodę, żeby od 9 do 11 gdzieś być, a nie za biurkiem, nie za komputerem czy gdzieś w pracy. Robimy spotkania wieczorne, które mają taki networkingowy charakter, które są już bardziej otwarte na to, żeby bywały w nich osoby, które pracują na etacie. Także mężczyźni, bo się też staramy otwierać na żeby w sieci przedsiębiorczych kobiet bywały nie tylko kobiety, tylko też mężczyźni. Mamy duże konferencje, na których bywa 500 czy 600 osób i na których networking jest tylko takim, powiedziałabym, supportem do głównego wydarzenia, w którym są wykłady, prelekcje czy jakieś warsztaty. Ja osobiście uważam, nie wierzę w takie wydarzenia tylko networkingowe. Znaczy uważam, że dobrze jak ten networking jest, poprzedza coś merytorycznie innego, prawda? Że jest właśnie jakiś wykład, czy prelekcja, czy warsztat, czy jakieś spotkanie, czy jakaś prezentacja, czy wystąpienia, czy coś. Natomiast nie networking sam w sobie. Chociaż jest taka formuła, to się nazywa speed networking, taka, w której tego jeszcze w sieci przedsiębiorczych kobiet nie robiliśmy, ale może kiedyś zrobimy. Takie aranżowane spotkania, w których w bardzo zorganizowany sposób siada się przy stołach i ma się do dyspozycji na przykład minutę, żeby się zaprezentować, potem się zmienia miejsce, zmienia stoły. No jest to okazja do takiego stricte budowania już kontaktów i zdobywania wizytówek. Ale ja osobiście uważam, że jakoś widzę, że networking się bardzo sprawdza jako takie wprowadzenie do jakichś innych wydarzeń. No, taka rozmowa przy kawie, w oczekiwaniu na coś w przerwie.
To ciekaw jestem, jeśli zdecydujecie się na tą konwencję speed networkingu, jakie będą wrażenia i doświadczenia. Jeszcze mamy pytanie, czy w zasadzie komentarz od pani Anny, cytuję. Przez długi czas bardzo intensywnie networkingowałam, jednak teraz mam przeciwności zewnętrzne, jestem na urlopie macierzyńskim i z dzieckiem mam ograniczone możliwości. Koniec cytatu. No właśnie, jak robić networking, chociaż może nie będę teraz komentował tego pytania, zadam je wprost.
Tak jak w sieci przedsiębiorczykowej jest bardzo prosto i bardzo dosłownie, ponieważ absolutnie rozumiemy sytuację matek, które się opiekują dziećmi, są na urlopach macierzyńskich i niekoniecznie mają do dyspozycji nianie, opiekunki, a ich partnerzy czy mężowie są na przykład zapracowani i nie ma ich w domu. I dlatego organizujemy wydarzenia, na które można przyjść z dzieckiem. Była kiedyś specjalna konferencja, na której do dyspozycji matek była oddzielna sala ze streamingiem konferencji, z wszystkimi udogodnieniami, ale mamy takie wieczorne wydarzenia Be the Change, na których organizujemy równoległe zajęcia dla dzieci. No, dla dzieci powiedzmy w wieku takim od 6 do 12 lat, one mają też atrakcje i też się czymś zajmują, a matki mają wtedy swobodę, żeby uczestniczyć w spotkaniu. Myślę, że to jest też ważne dla dzieci, że widzą matki w takiej sytuacji zawodowej i to jest takie dowartościowujące dla matek, a dzieci widzą, że ich mamy też mają jakieś inne życie poza życiem takim domowym. W niektórych sytuacjach właśnie są takie wydarzenia, w których matki mogą wziąć udział, przyjść z dzieckiem w wózku. No, u nas jak najbardziej, ale na rynku też takie się zdarzają. Networking online.
Networking online
może być wtedy rozwiązaniem.
Ja sobie myślę, że taka kropka nad i to będzie zapytanie, czy poruszenie tematu płacenia za networking, bo wiemy, że jest szereg organizacji, również w Polsce działających, które ten networking umożliwiają. To są różnego rodzaju kluby biznesu, centra biznesowe, ale również organizacje, które dedykowane są do takich właśnie formuł networkingowych. Tylko że tam trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych w skali roku. No i pytanie, czy warto?
Myślę, że ja nie odpowiem wprost na to pytanie. Nie wiem. Myślę, że powinny odpowiedzieć na to pytanie osoby, które to praktykują. A jeśli praktykują to długo, a te kluby funkcjonują z roku na rok, no to chyba potwierdza to zasadność takiej formuły. Myślę, że to jest dosyć specyficzna propozycja i taki konkretny model biznesowy, który jest nastawiony na... Myślę, że ten networking, o którym my rozmawiamy, no to jest trochę inny networking niż ten, który jest uprawiany w takich organizacjach niż klubach. Tam za tą opłatą wiąże się taka obietnica, obietnica zdobycia kontraktów, tak, jakichś lukratywnych zleceń. Więc tam to jest takie bardzo wprost i takie bardzo, powiedziałabym, handlowe. To jest takie transakcyjne. No więc myślę, że skoro być może pasuje to ludziom w pewnych profesjach, no to jest odpowiedź na pytanie, że to działa.
Tak, ale ja bym się też przychylał do tego, co wcześniej powiedziałaś, czyli no jednak networking wokół konkretnych wydarzeń, branż, jednak wokół jakiegoś kontekstu, prawda, a nie sam dla siebie. Chociaż nie dyskredytujemy tutaj żadnej formuły. Każdy powinien wybrać to, co dla niego czy dla niej jest najlepsze. Tego Państwu życzymy. My powolutku będziemy domykać naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Katarzyno, że znalazłaś czas, żeby tutaj do nas dołączyć i podzielić się z Państwem swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo było miło i mam nadzieję, że może ktoś skorzysta z tych podpowiedzi, które tutaj padły. Życzę, trzymam kciuki i myślę, że warto praktykować i działać i na pewno się będzie odnosić sukcesy w tym, jak się będzie tylko chciało spróbować.
Czyli praktyka czyni mistrzem.
Zdecydowanie.
Dziękujemy Państwu ślicznie. Moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Wierzbowska, współzałożycielka oraz prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Dziękujemy bardzo. Udanego wieczoru życzymy.
Dziękuję bardzo.